bez barier.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia, głównie są to zaburzenia psychiczne lub niepełnosprawności. Przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. A także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, czyli wspólnie mieszkający małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci czy wnuki nie mogą takiej pomocy zapewnić. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Jest 7 minut po godzinie 18. W dzisiejszej audycji Bez Barier będziemy rozmawiać między innymi o tym, jakie konkretnie są to działania, kto może skorzystać z takich usług i kto może je świadczyć. Zapraszam.
Bez barier.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli osób chorujących psychicznie bądź wskazujących zaburzenia psychotyczne. Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez wykwalifikowany personel. To jest psychologa, pedagoga, logopedę, terapeutę zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, rehabilitanta, pielęgniarkę, którzy mają doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną. Naszym gościem jest dziś pan Daniel Podoliński z niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
In Progress w Siemiatyczach.
In Progress w Siemiatyczach, która świadczy takie właśnie specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie powiatu siemiatyckiego. Dobrze mówię.
Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór
Pani. Dobry wieczór. Choć instytucja specjalistycznych usług opiekuńczych znana jest w naszym systemie pomocy społecznej już od roku 2004, kiedy została uchwalona ustawa o pomocy społecznej, wciąż niewiele osób o niej wie. Nie tylko niewiele osób potrzebujących takiej pomocy, ale też, jak się okazuje, nie wszystkie ośrodki pomocy społecznej, które są zobowiązane do przyznawania takiej właśnie pomocy. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że nie jest to zadanie własne gmin, a zadanie zlecone, czyli jest to zadanie finansowane nie z gminnego budżetu, lecz z budżetu państwa. Jak się dowiedziałam, na przykład w Białymstoku z takich usług korzysta zaledwie 13 osób w miejscu zamieszkania, ale 100 chorych na chorobę Alzheimera podopiecznych dziennego ośrodka pobytu przy DPS przy ulicy Baranowickiej w Białymstoku. A nie korzysta z nich ani jedno dziecko z niepełnosprawnością intelektualną czy na przykład z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Czy to znaczy, że te usługi, tak zwane SUO, nie są potrzebne, nie są przydatne, są bardzo drogie albo nie bardzo pomocne? I dlaczego tak jest, że na przykład białostoccy rodzice dzieci z autyzmem nie chcą korzystać z tego typu usług?
No, moim zdaniem problem jest dosyć sprzężony, dlatego że ośrodki nie wiedzą, że powinny takie usługi realizować, a to dlatego, że rodzice o te usługi nie wnioskują. Gdyby rodzice, którym tutaj należy trochę pogrozić palcem, zakołatali do drzwi ośrodków i byli uświadomieni co do swoich możliwości w tym zakresie, ośrodki na pewno by pomogły. Moim zdaniem bardzo krzepiący jest przykład chociażby powiatu siemiatyckiego, gdzie SUO jest realizowane bardzo prężnie i bardzo dobrze. Wiele gmin się włączyło w realizację tych usług. To dlatego, że kierownicy ośrodków pomocy społecznej odrobili swoje lekcje, przeczytali ustawę o pomocy społecznej, wiedzą doskonale, jak wielkie możliwości tkwią w ich rękach. Dzięki temu rodzice, którzy przychodzą z wnioskiem o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych, nie są odsyłani z kwitkiem, są przyjmowani, jest im tłumaczona procedura. i dzięki temu bardzo zyskują. Usługi specjalistyczne dla chociażby dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu to usługi drogie rynkowo. Wiadomo, że oprócz terapii podstawowych, takich jak terapia psychologiczna, pedagogiczna czy logopedyczna, dzieci muszą być wspierane całym szeregiem terapii wspomagających, takich jak dogoterapia, arteterapia czy chociażby integracja sensoryczna. To bardzo kosztowne terapie, jeżeli mówimy o wolnym rynku. Natomiast usługi opiekuńcze to takie usługi, które są przyznawane wtedy, kiedy lekarz psychiatra lub lekarz neurolog takie usługi zleci i wtedy w zasadzie już nie ma problemu. Pracownik ośrodka pomocy społecznej bada sytuację finansową rodziny, stwierdza, czy usługi mogą być realizowane całkowicie z budżetu wojewody, czy może trzeba będzie do tego dopłacić jakąś nieznaczną sumę. Natomiast patrząc na przykład powiatu siemiatyckiego, jest to inicjatywa, która bardzo mocno odciążyła rodziców naszego powiatu. A my z kolei robimy wszystko, żeby były świadczone na jak najwyższym poziomie.
Proszę powiedzieć, komu najczęściej świadczycie te usługi? Czy są to dzieci, czy są to osoby dorosłe? I jakiego rodzaju są to usługi?
Specyfiką poradni In Progress w Siemiatyczach jest wyprofilowanie głównie na autyzm i to jest główny odsetek naszych podopiecznych. Zaburzenia ze spektrum autyzmu to są takie zaburzenia, które orzeka, autyzm orzeka zespół, w skład którego wchodzi zawsze psychiatra dziecięcy i w przypadku naszej poradni usługi te świadczone są dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W zależności od tego, co napisze lekarz, te zaświadczenia są specyficzne, dlatego że lekarz ma obowiązek napisania, ile godzin tygodniowo, jakiego rodzaju terapii dziecku przysługuje. Czyli tego nikt nie wymyśla. To orzeka specjalista. Rodzic z orzeczeniem o autyzmie jedzie do psychiatry bądź do neurologa dziecięcego i lekarz badając dziecko pisze, ile godzin psychologa, pedagoga, logopedy, terapii integracji sensorycznej, arteterapii, dogoterapii, terapii zajęciowej, treningu umiejętności społecznych dziecku potrzeba, żeby mogło jak najlepiej funkcjonować społecznie. Utarło się, że jeżeli rodzice są względnie uświadomieni co do objawów autyzmu, dziecko ma stwierdzone orzeczenie w wieku 2 lat i 3 miesięcy, 2,5 roku. To już są dzieci z orzeczeniem. Biorąc pod uwagę całość możliwości, jakie daje państwo i całość możliwości, jakie daje państwo w zakresie finansowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mogę powiedzieć, że bardzo często ośrodkom świadczącym taką pomoc udaje się wyprowadzić dziecko do wieku szkolnego do bardzo wysokiego poziomu funkcjonowania.
Panie Danielu, ale mówimy tu o dzieciach. Dzieci w zasadzie już od wieku przedszkolnego trafiają do systemu edukacji, w ramach którego również przysługują dodatkowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Wcześniej, jeszcze zanim dziecko trafi do szkoły, przysługuje finansowane przez państwo dwie, bądź jeżeli rodzic wie, gdzie się postarać, to nawet 5 tygodniowo godzin wczesnego wspomagania. Więc w którym momencie tutaj te specjalistyczne usługi opiekuńcze, nie wiem, uzupełniają, wypełniają potrzebę? Bo ja rozumiem, że jeżeli lekarz specjalista, lekarz psychiatra bądź lekarz neurolog stwierdza, że jest potrzeba 20 godzin zajęć wychowawczo-rewalidacyjnych w tygodniu, to czy rodzic ma się udawać do szkoły, aby wypełniła te 20 godzin, czy ma się udawać do ośrodka pomocy społecznej, aby ten w ramach specjalistycznych usług zapewnił te 20 godzin?
Tu na początku muszę skorygować. 5 godzin tygodniowo w ramach wczesnego wspomagania rozwoju byłoby możliwe w idealnym świecie. Natomiast tu rzeczywiście jest wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci w wieku przedszkolnym. Natomiast w wymiarze maksymalnie 8 godzin miesięcznie, co daje 2 godziny tygodniowo.
Jest możliwość już teraz więcej, więc...
To jest w takim razie nowość.
W ośrodkach koordynacyjnych można uzyskać takie...
Tak czy inaczej, nawet jeżeli weźmiemy to pod uwagę i weźmiemy pod uwagę ilość godzin w ramach zajęć rewalidacyjnych oferowanych przez polski system edukacji, bardzo łatwo jest sobie wyliczyć, że to jest niewystarczające. Ja kolokwialnie to nazwę. Dzieci muszą być bombardowane terapią, żeby ona przynosiła efekty. Inaczej to jest, no, inaczej to po prostu nie działa. Tych terapii musi być bardzo dużo i muszą być bardzo intensywne. Wtedy dzieci rzeczywiście się rozwijają. Nie stać nas na tę terapię z własnych kieszeni. Naszym głównym celem było takie założenie, że kieszeń rodzica będzie ostatnim źródłem finansowania terapii. SUO jest niezastąpione w tej kwestii.
W takim razie, jak to wygląda? Widzimy, że przydałyby się dodatkowe usługi. Przypominam, że muszą to być usługi specjalistyczne. I w związku z tym udajemy się do lekarza psychiatry bądź do lekarza neurologa. Nie musi to być dziecko z autyzmem, bo jak tutaj już wcześniej mówiłam, może to być każde inne zaburzenie, całościowe zaburzenie rozwojowe, niepełnosprawność intelektualna bądź też sprzężenia. I lekarz określa i piszemy wniosek i idziemy do ośrodka pomocy społecznej. A ośrodek pomocy społecznej mówi, nie świadczymy takich usług.
Nie, to ośrodek pomocy społecznej nie może tak powiedzieć.
Ale tak mówi.
Cóż, no to należy wtedy ośrodek pomocy społecznej odesłać do ustawy o pomocy społecznej, z której bardzo jasno wynika to, że no jednak świadczymy. My możemy nie wiedzieć, że świadczymy, ponieważ nikt do tej pory nie wnioskował, więc my nie byliśmy stymulowani do tego, żeby się w tym zakresie douczyć, co jest całkowicie zrozumiałe, bo nie uczymy się rzeczy, które nie są nam potrzebne. Człowiek ma skłonność do upraszczania sobie życia. Natomiast, no proszę mi wierzyć, że istnieją wspaniałe ośrodki pomocy społecznej, które chcą się tego nauczyć, które siadają i sprawdzają. I rzeczywiście się da i można to prowadzić.
Więc zachęcamy do tego, żeby rodzice stymulowali pracowników i kierowników ośrodków pomocy społecznej do tego, aby zainteresowali się swoimi możliwościami i swoimi obowiązkami. I jednak wydawali decyzję o przyznaniu godzin specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z zaleceniami lekarzy. Ja zrobiłam dzisiaj niewielki research internetowy. Internet pełen jest porad, bo to nie jest jakiś wyjątek, że akurat w województwie podlaskim ośrodki pomocy społecznej są niedoinformowane w kwestii przydzielania tych usług. Jest to problem całego kraju. I tam są całe poradniki o tym, jak uzyskać, jak walczyć o te godziny specjalistycznych usług opiekuńczych. Na pewno nie należy się zrażać, kiedy pani w ośrodku pomocy społecznej powie, nie świadczymy, u nas nie ma. Należy złożyć wniosek. Mało tego, taki wniosek należy sobie przygotować w dwóch egzemplarzach i dostarczając do ośrodka opieki społecznej należy zażądać przybicia pieczątki, że taki wniosek wpłynął.
Praktyką poradni In Progress jest to, że my pomagamy przygotować te wnioski rodzicom. Więc wystarczy, że rodzic przyjdzie, a my pomożemy ten wniosek napisać. Rodzic wychodzi z gotowym wnioskiem i wie, co zanieść do
środka. Ja tutaj mam druki takich wniosków, które wydrukowałam sobie z internetu. Naprawdę nie są one wcale skomplikowane. Jeżeli nasz lekarz, psychiatra bądź lekarz, neurolog nie wie, jak wypisać takie skierowanie na te usługi specjalistyczne, to też taki wniosek można tutaj w internecie znaleźć.
Ale te uświadomione ośrodki pomocy społecznej, takie nazwijmy.
Zakładamy, że tych uświadomionych nie jest tak dużo. Tutaj powinni jednak chyba być bardziej uświadomieni rodzice. Tak mi się wydaje z tego, co dzisiaj wyczytałam oraz z tego, jaka jest statystyka w Białymstoku. Nie wierzę, że nie ma zapotrzebowania na tego typu usługi dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ośrodek pomocy społecznej powinien nam odpowiedzieć na nasz wniosek w formie decyzji administracyjnej. Jest to bardzo ważne, ponieważ wydanie decyzji administracyjnej pozwala od tej decyzji się odwołać. Mało tego, pozwala nam zaskarżyć czy złożyć skargę, jeżeli takiej decyzji nie otrzymamy. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli nie otrzymamy decyzji, to możemy się ubiegać o jej wydanie, a jeżeli decyzja będzie odmowna, to taką decyzję można zaskarżyć do SKO. I tutaj już ośrodek pomocy społecznej będzie zmuszony, żeby zadziałać. Czy u was się zdarza, że wasi podopieczni składają wnioski, te wnioski są odrzucane, że decyzje ośrodków pomocy społecznej są odmowne?
Nie, częściej spotykamy się z taką praktyką, że jeżeli rodzic składa wniosek, a ośrodek nie wie, co z tym wnioskiem dalej zrobić, bo nie ma takiej praktyki, a widzi na wniosku, że rodzic podaje jako przykład poradnie In Progress jako realizatora tych usług, częściej odbieramy telefony od kierowników ośrodków. Proszę państwa, jeżeli macie takie doświadczenie, to pomóżcie, co my teraz powinniśmy zrobić. I to się odbywa na zasadzie takiej obopólnej współpracy. Razem wypracowujemy tą drogę. Natomiast ja rozumiem, że jest to trudne dla kogoś, kto się tym nigdy nie zajmował. Rzeczywiście rodzice mają potężny oręż w ręku, z którego szkoda by było nie skorzystać. Ale ja jednak bardzo mocno wierzę w inicjatywę urzędników i w to, że będą pomocni, tak jak ośrodki pomocy społecznej z powiatu siemiatyckiego.
Bywa tak, że trudno jest znaleźć specjalistę albo takiego specjalisty, który jest wskazany w zaświadczeniu lekarskim, nie ma i wówczas jest to podstawą niestety do wydania decyzji odmownej. Natomiast taka decyzja odmowna nie zwalnia ośrodka pomocy społecznej z poszukiwania specjalistów, bo tutaj powiedzmy sobie wyraźnie, jeżeli chodzi o specjalistyczne usługi opiekuńcze, owszem, ośrodek pomocy społecznej wydaje decyzję o ich przyznaniu, czyli prościej mówiąc przyznaje je, natomiast sam ich nie świadczy. Tutaj świadczą te usługi odpowiedni specjaliści z odpowiednimi kwalifikacjami i z odpowiednim stażem. Proszę powiedzieć, jakiego rodzaju usługi wy świadczycie?
To są przede wszystkim te główne usługi specjalistyczne, jak psycholog, pedagog i logopeda. Natomiast one są wspomagane na podstawie zaświadczeń i skierowań lekarskich terapiami wspomagającymi, czyli terapia behawioralna, terapia integracji sensorycznej, terapia ręki, terapia taktylna, fizjoterapia, dogoterapia. Wszystko to, czego dziecko potrzebuje. Rzeczywiście jest tak, że ośrodek w momencie, kiedy nie znajduje specjalisty, może wydać decyzję odmowną, ale pamiętajmy, że lekarz rzadko kiedy na skierowaniu podaje tylko jeden rodzaj terapii, więc ośrodek może odmówić w zakresie tej terapii, na którą akurat nie znalazł specjalisty, natomiast cała reszta z listy musi być świadczona.
Jest jeszcze problem tego rodzaju, że nie zawsze jest możliwość świadczenia tych usług w domu. Czy nie zawsze jest konieczność świadczenia tych usług w domu? Jak to u was? Zawsze do domu jeździcie, czy mogą się te zajęcia... Właśnie.
To dlatego, że po pierwsze fajnie jest, jeżeli rodzic przywiezie dziecko do poradni. Tam są też inne dzieci. Poza tym niektóre rodzaje terapii jakby z samej swojej natury nie mogą być świadczone w domu, jak na przykład integracja sensoryczna. Do tego trzeba specjalistycznego sprzętu podwieszanego, gdzie tego się nie da po prostu zrobić w domu pacjenta. Albo trening umiejętności społecznych, który jest realizowany w grupie. Są też inne dzieci, które muszą przyjechać. Ale rodzice sami z siebie też wolą przywieźć dziecko do poradni. Wiadomo, w domu jest często krępujące. Terapeuta w domu to jest wciąż jakaś osoba wpuszczona do domu, choćby z najlepszymi intencjami. Natomiast w poradni są pełne warunki doświadczenia tych usług, są wszystkie pomoce. Wiadomo, no, terapia jest procesem dynamicznym, więc terapeuta może sobie ją zaplanować na daną godzinę, ale podczas tej terapii może się wszystko zdarzyć. Może się zdarzyć tak, że dziecko się znudzi, może trzeba będzie bardzo szybko zmienić pomoc. To na to pozwalają warunki poradni, nie zawsze pozwalają na to warunki domowe. Więc rodzice, nasi podopieczni zazwyczaj proszą o to, że pomimo tej możliwości, że to może być świadczone w domu, my jednak poprosimy w poradni, tak jest łatwiej i wygodniej.
Natomiast są też schorzenia takie i sytuacje takie, gdzie tego typu usługi nie mogą być świadczone nigdzie indziej niż w domu. I wówczas specjalista czy terapeuta powinien przyjechać do domu i na miejscu świadczyć te usługi. Porozmawiajmy jeszcze o takiej sprawie jak pieniądze. Nie są to usługi całkowicie bezpłatne, chociaż mogą być, bo to, czy przysługują nam specjalistyczne usługi opiekuńcze, nie zależy od stanu naszej kieszeni. Natomiast to, ile będziemy płacić, to już trochę tak.
Tak, nawet bardzo tak. Sytuacja materialna rodziny jest zawsze badana i jest tak, że rodzina jest albo zwolniona z tej opłaty, albo płaci część, albo płaci całość, w zależności od zasobu naszego portfela. Ale pamiętajmy, że nawet jeżeli trzeba zapłacić 100% usługi, są to zazwyczaj kwoty dużo niższe niż te, które poradnie niepubliczne mają w swoich cennikach ogólnodostępnych. Odbywa się to zapytaniem ofertowym. Ośrodki wybierają ofertę najlepszą, czyli taką, która i cenowo odpowiada średniej rynkowej i jakby w zasobie terapeutów. Mimo wszystko, nawet jeżeli rodzic musi zapłacić 100%, bo sytuacja materialna na to pozwala, pamiętajmy, że zawsze jest to cena niższa niż cena z cennika poradni niepublicznej.
Ten algorytm do wyliczania, ile procent ceny czy faktycznego kosztu powinniśmy zapłacić, jest dość skomplikowany, więc ja nie będę tutaj go przytaczać. Na przykład w Białymstoku na dzień dzisiejszy cena godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej to jest 20 zł i 50 groszy. Zwykle jest to trochę więcej, ale to cały czas jest bardzo daleko od ceny rynkowej. Bo to pewnie jest jakaś średnia cena tych usług różnego rodzaju. Bo niektóre są bardzo specjalistyczne i bardzo drogie. Inne zaś usługi nie są aż tak drogie. Ale są to sprawy, które w zasadzie oprócz tej ceny końcowej, którą my musimy za godzinę usługi zapłacić, nie bardzo powinny nas interesować.
W zasadzie w ogóle nas nie powinny interesować, dlatego że no, my w poradni staramy się zatrudniać specjalistów, którzy chcą być dobrze wynagradzani. Rodzice chcą zapłacić za te usługi jak najmniej i jedno i drugie jest jak najbardziej zrozumiałe. Praktyka poradni In Progress pokazuje, że da się znaleźć ten punkt wspólny i współpracować w taki sposób, że no wszyscy jesteśmy z tego zadowoleni.
Miejmy nadzieję, że przekonaliśmy przynajmniej naszych słuchaczy, opiekunów, rodziców, tych wszystkich osób, które według prawa są uprawnione do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych, by starali się i nie zrażali się tym, jeżeli na początku pracownik ośrodka pomocy społecznej będzie zdziwiony naszym pytaniem o te usługi. Ja dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dziś pan Daniel Podoliński z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej In Progress w Siemiatyczach. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.